Poseł Platformy Obywatelskiej Krystyna Sibińska jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Jak wrażenia po meczu?
A, szkoda słów. Byliśmy u, w grupie oglądaliśmy oczywiście uzbrojeni w gadżety, odpowiednie koszulki, czapeczki, szaliki, wszystko i wracaliśmy później pieszo z mężem. I zatrzymał się przy nas taki pan jadący na motorze i widząc, że my jesteśmy tak ubrani, mówi, no i co, jak mecz? I my mówimy, że no przegrane 3-0 i on, to koniec. I to jest takie całe podsumowanie, bo to są naprawdę, myślę, że tyle emocji, ile kibice włożyli w to wszystko, a ile, jak mało... No chyba trzeba powiedzieć pracy i takiego zaangażowania. Myśmy mieli wrażenie, że Lewandowski to w ogóle przestał grać, że przestali biegać. Było fajnie 15 minut. Bardzo fajnie biegali i tak się dobrze
kondycja,
zapowiadało. Tak.
Tutaj
no niestety. No szkoda, bo to są
czas
naprawdę...
Przyjdzie czas
na
wyciągnięcie wniosków. A ciekawe, no. Jaki będzie mecz z Japonią, bo zawsze te trzecie mecze to już jest tradycja, że może wygramy. Może nie będzie tak, że Polacy będą mieli zero w tabeli. Zmieńmy temat. Po tragicznym zdarzeniu w Świnoujściu dymisję w lubuskiej policji pojawiły się także pytania o wiceministra Jarosława Zielińskiego nadzorującego policję. Dlaczego Platforma chce jego dymisji? Minister... Bo MSWiA mówi, że zrobiliśmy wszystko, co trzeba.
Minister Zieliński dawno powinien odejść z pełnionej funkcji, dlatego że wykorzystuje tę funkcję w niecny sposób do własnej autopromocji. Słynne konfetti, policjanci jadący na koniach ze skrzydłami i tak dalej, mnóstwo takich rzeczy. My znamy opowieści też innych kolegów, którzy mówią, że stare auto odświeżane na przyjazd ministra, żeby przekazać. Po prostu to są rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. To jest obniżanie powagi całej tej służby, bo to jest służba, która jest bardzo potrzebna polskiemu społeczeństwu, ale też właśnie służba wykorzystywana. Przecież policja obstawia cały czas Sejm, aczkolwiek nic w tym Sejmie nikomu nie grozi. Jest wykorzystywana przy protestach i tak dalej. Naprawdę nie w tym kierunku powinno to iść.
No dobrze, ale jak to się ma do tej sytuacji tragicznej ze Świnoujścia?
Jak to się wydarzyło i jak było naprawdę, to myślę, że tylko świadkowie tego wydarzenia wiedzą. Pewnie nie wszystko było w porządku, ale nie nam tutaj oceniać. Zdarzyła się tragedia. Ta tragedia akurat w takiej służbie, przy takich okolicznościach nie powinna się zdarzyć. W związku z tym sprawą honoru też dla mnie jest, że ci, którzy odpowiadają za to, powinni sami się podawać do dymisji, natomiast trudno mówić o honorze, jeśli rozmawiamy o ministrze Zielińskim.
Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznacza w rozmowie z dziennikarzami, że premier ma pełne zaufanie do kierownictwa MSWiA, a o opozycji mówi tak, cytuję, opozycja praktycznie za każdym razem, kiedy zbliża się posiedzenie Sejmu, składa wniosek bądź nawołuje do dymisji, bądź odwołania któregoś z ministrów.
No ale proszę zauważyć, że nasz wniosek, który złożyliśmy na poprzednim posiedzeniu Sejmu dotyczący dymisji ministra Jurgiela okazał się bardzo skuteczny, ponieważ bał się nawet rząd, premier Morawiecki, debaty na temat stanu polskiego rolnictwa, suszy, ASF-u i spowodował, że minister Jurgiel sam się podał do dymisji, żeby uniknąć tej kompromitującej debaty. To my musimy się upominać o to, dlatego że to jest prawo opozycji, żeby wytykać błędy, które popełniają poszczególni ministrowie. Jeśli mówimy o policji, cały czas mamy niewyjaśnioną sprawę Igora Stachowiaka. Mamy mnóstwo innych spraw. W naszym klubie jest prowadzone Biuro Interwencji Obywatelskich, gdzie zgłaszane są różne nadużycia władzy, nadużycia służb mundurowych. I my te sprawy staramy się wyjaśnić, natomiast wyjaśnienia niestety nie ma. Także tak to wygląda trudno nie mówić o dymisji minister Szydło czy minister Rafalskiej w momencie, kiedy nie ma żadnych działań, które rozwiązują sprawy osób niepełnosprawnych. Trudno nie mówić o dymisji Anny Zalewskiej, kiedy mamy debatę, kończy się pierwszy rok tej strasznej deformy oświaty, którą PiS wprowadził i wiemy, jakie konsekwencje są dla uczniów, dla nauczycieli i dla szkół. Miało nie być zwolnień, są zwolnienia, miały być pieniądze, pieniędzy nie ma, chaos w szkołach i tak dalej. Więc są to działania, które po prostu podlegają takiej, a nie innej ocenie i my musimy reagować.
Wybory przed nami. Nie ma pani wrażenia, że kandydaci PiS-u na prezydentów dużych miast są w szarży, a kandydaci Platformy dopiero powoli się rozkręcają?
Nie odnoszę takiego wrażenia. Myślę, że to, co robimy w tej chwili, to znaczy w kolejnych miastach ogłaszamy kandydatów Koalicji Obywatelskiej na włodarzy miast, pokazuje, że jest plan, który ściśle realizujemy. Poczynając od Warszawy, poprzez Szczecin, Gdańsk ostatnio, pokazujemy naszych najlepszych ludzi, kandydatów, którzy skutecznie będą walczyć w kampanii wyborczej i oni, jak śledzimy media społecznościowe, bo z innymi mediami mamy, nie mamy takiego dostępu, tu się umówmy, pokazują, jak działają. Jarek Makowski, Kazimierz Ujazdowski we Wrocławiu, Rafał Trzaskowski, Sławek Nitras. Oni dzień w dzień są między ludźmi, rozmawiają, pokazują swoje pomysły, ale też słuchają ludzi. Słuchają tego, co będą chcieli realizować w czasie swojej prezydentury.
W Gdańsku na przykład w sobotę usłyszeliśmy, że będzie Jarosław Wałęsa. Tymczasem już od jakiegoś czasu Kasper Płażyński, który jest kandydatem PiS-u, punktuje prezydenta Adamowicza. W Warszawie Rafał Trzaskowski mówi, że nie będzie kolejnych mostów. I daje się wciągać w dyskusję o odpowiedzialności prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz za reprywatyzację. Co w Łodzi i w Krakowie, bo tam też nie wiemy tak naprawdę, co będzie, bo te mniejsze ugrupowania średnio chcą wchodzić w koalicję z Platformą.
Panie redaktorze, jak mówimy o kandydacie PiS-u na prezydenta Warszawy, to chyba trzeba byłoby zasłonę milczenia nad tą kandydaturą.
A ja powiedziałem o Rafale Trzaskowskim, nie o Patryku Jakim.
Tak, ale mówił pan o pomysłach na nowe mosty, tak? No, przypomnijmy, czy chodzi o mosty na Dunajcu, czy chodzi o spot reklamowy, w którym pokazujemy czeską Pragę. I tak dalej. Pan Jaki wychodzi i opowiada o walce ze smogiem, a tymczasem ucieka z głosowania ustawy dotyczącej smogu. Jak mówimy o reprywatyzacji, ucieka z tych głosowań. Więc to są po prostu takie populistyczne działania, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Jak będzie w Krakowie? Tam jeszcze rozmawiamy. Tam rozmawiamy i w wielu jeszcze innych miastach rozmawiamy. Podobnie zresztą w Gorzowie. Prowadzimy rozmowy po to, żeby też spróbować połączyć wszystkie siły i żeby też Koalicja Obywatelska w Gorzowie miała swoje miejsce.
O, ciekawe, czyli jest szansa na wspólną listę z Nowoczesną i z Platformą, tak, w Gorzowie? Bo w Lubuskim będzie. Tak.
W Lubuskim będzie i ogłoszono w poprzednim tygodniu była konwencja w Zielonej Górze, gdzie został ogłoszony wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Zielonej Góry, Sławomir Kotylak. Myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura. I wiceprezydent, który reprezentuje Nowoczesną, Andrzej Żywin. Podobnie chcemy rozmawiać również w Gorzowie, bo naszym priorytetem jest Koalicja Obywatelska do sejmików, ale też Koalicja Obywatelska w większości miast, na pewno w tych wojewódzkich, a w tych prezydenckich przede wszystkim. I rozmawiamy i takie spotkania cały czas mają miejsce. Jestem przekonana, że skończą się porozumieniem.
Kiedy? Kiedy możemy usłyszeć o jakichś decyzjach?
Na pewno chcielibyśmy to zrobić jeszcze przed wakacjami naszymi parlamentarnymi i tak się będziemy starali to robić.
Jeśli chodzi o rozmowy w województwie, to sporo będzie miała tutaj do powiedzenia też Nowoczesna. Jak to będzie się rozkładało, jeśli chodzi o siły na listach?
Mamy umówiony podział mandatu, podział, chciałabym powiedzieć, mandatów, na razie miejsc na listach, ale jestem przekonana, że te miejsca na listach zamienią się w mandaty. W każdym z 5 okręgów wyborczych mamy ustalony podział tych mandatów i nasi na spotkaniach rozmawiamy jeszcze o konkretnych nazwiskach. Oczywiście tutaj w Gorzowie łączymy to również z możliwością dogadania się, jeśli chodzi o miasto, ale to dotyczy każdego okręgu. Te rozmowy są bardzo dobre, bardzo konstruktywne i myślę, że z tego wszystkiego powstanie silna reprezentacja naszych kandydatów zarówno do sejmiku, ale też w wielu miastach województwa lubuskiego ta reprezentacja będzie właśnie silna i zjednoczona.
Jako Platforma chcieliście uchwałą o in vitro zaszachować, czy chcecie zaszachować prezydenta miasta?
Absolutnie nie. My tylko wypełniamy to, co zostało rozpoczęte, bo przecież to, że program taki zostanie napisany, to była uchwała przyjęta większością Rady Miasta. Z tego, co wiem, to tylko PiS nie wziął udziału w tym głosowaniu, sprzeciwiał się takiemu podejściu, natomiast wszyscy pozostali radni byli za. W związku z tym, że program został opracowany, napisany, więcej, ten program został bardzo dobrze oceniony przez komisję, która się tym zajmuje. W związku z tym no, nie ma powodów, żeby tego dalej nie kontynuować. Tym bardziej, że taka uchwała powinna być przyjęta przed uchwalaniem nowego budżetu na 2019 rok, ponieważ ta uchwała wiąże się z wydatkowaniem środków w kolejnych 3 latach. Dlatego też projekt uchwały radni z Platformy Obywatelskiej złożyli. Pan prezydent ma teraz chyba miesiąc czasu, żeby wydać swoją opinię i jestem przekonana, że po wakacjach trafi to na obrady Rady Miasta i mam nadzieję, że Rada Miasta, tak jak nad tworzeniem programu, zagłosuje również nad wprowadzeniem go w życie.
Dziękuję za rozmowę. Poseł Platformy Obywatelskiej Krystyna Sibińska była Państwa i moim gościem.
Dziękuję.